Otóż ja rzeczywiście miałem takie dość unikalne doświadczenie, bo dwa razy, nie bardzo wiem z jakich powodów, czy na to zasłużyłem, ale dwa razy rzeczywiście miałem okazję uczestniczyć w obradach Synodu Biskupów i to wewnątrz, bo jest na każdym Synodzie Biskupów są powoływani tak zwani audytorzy, od łacińskiego audare słuchać. Ja rzeczywiście miałem szczęście i przywilej niezwykły w 2001 i 2005 roku, czyli jeszcze za Jana Pawła II i już za Benedykta XVI uczestniczyć jako audytor świecki w Synodzie Biskupów. Jeden był o Eucharystii, drugi był o biskupach, znaczy w odwrotnej kolejności. Jest to w ogóle niesamowite doświadczenie, też takie, znaczy duchowe i wizualne i pod różnym względem, ponieważ audytorzy mają miejsca w tej auli tak ustawionej tak po uniwersytecku, prawda? Znaczy do góry miejsca podchodzą i ci świeccy audytorzy siedzą na górze, więc mają widok na całą salę. Jest to też tak bardzo ładnie kolorowo ustawione, ponieważ biskupi siedzą w tak zwanym porządku precedencji podczas synodu biskupów. To jest bardzo ważna rzecz w Kościele, czyli wedle daty nominacji swoich, czy to kardynalskich, czy to biskupich, a jeszcze są patriarchowie kościołów wschodnich, gdzieś tam wokół obserwatorzy innych kościołów niekatolickich. No już tak patrząc tylko na tych głównych ojców synodalnych, no to więc najpierw jest czerwono, bo kardynałowie siedzą, prawda? Potem jest fioletowo, siedzą biskupi i tak widać właśnie, że to są ci z najdłuższym stażem, ci z mniejszym stażem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Ciekawe było też obserwowanie, jak zmieniał się synod biskupów stworzone jako ciało takie konsultacyjne po drugim Soborze Watykańskim za Pawła VI. Jak byłem w 2001 roku, to ja widzę, że nagrywają już anegdotki, no dobra, nie wiem. Jak byłem w 2001 roku, to praktycznie nie było możliwości dla biskupów swobodnej dyskusji poza grupami roboczymi. Znaczy aura synodalna nie była przestrzenią dyskusji, ponieważ biskupi zabierali głos jedynie w oparciu o uprzednio przygotowane zgłoszenia w kolejności zgłoszeń. To znaczy, w związku z tym nie było tak, że mówią na ten sam temat. Jeden mówi o tym, drugi o tamtym i te głosy były przygotowane. Benedykt XVI wprowadził jedną istotną reformę już do tego pierwszego synodu, który odbywał się za jego pontyfikatu. W 2005 roku, już pół roku po śmierci Jana Pawła II i niecałe nawet pół roku objęciu tronu Piotrowego przez Benedykta, została wprowadzona jedna zmiana, wprowadzenie godziny swobodnej dyskusji na koniec. Co już niesamowicie ożywiło atmosferę wśród uczestników synodu, bo to oznaczało, że czas, na który wszyscy poprzednio traktowali jako taki najtrudniejszy, no, że trzeba od 18 do 19 dosiedzieć, prawda, tam już przysypiając, no bo to już ile człowiek może słuchać, przepraszam, oczywiście bardzo upraszczam, trywializuję, nagle okazał się czasem najbardziej ożywczym, znaczy takim pełnym swobodnej dyskusji, można się było zgłaszać, zabierać głos, odnosić bezpośrednio w auli synodalnej do tego, co mówił poprzednik. Za Franciszka to poszło jeszcze dalej. W duchu takiej swobodnej dyskusji papież więc zachęcał przed synodem biskupów do swobodnych dyskusji, do tego, żeby się wypowiadać, dzielić myślami, że wyraźnie traktował synod jako też przestrzeń takiego, no, wreszcie pogadania o sprawie, która była, która wracała zawsze w poprzednich obradach i jakoś nie mogła być rozwiązana. Ale też, żeby nie było takie proste, że to jest taka prosta droga jakby w kierunku demokratyzacji Kościoła, w jakim cudzysłowie, to też była jedna istotna rzecz zmiana, jeśli chodzi o sposób informowania świata zewnętrznego, o tym, co się dzieje na synodzie. W tym bardziej sformalizowanym, hieratycznym i kostycznym synodzie za Jana Pawła II i Benedykta XVI źródłem bardzo rzetelnych informacji o tym, co się działo, były biuletyny prasowe przygotowywane w oparciu o streszczenia wypowiedzi, które sami biskupi, nie też wszyscy zabierający głos, bo każdy tam czasem mieszał w dyktorze, mieli prawo zabrać głos, sami przygotowali krótkie streszczenie, które miało niby zmieścić się na jednej stronie maszynopisu, niby mieć tyle a tyle znaków, jak już weszła epoka komputerów, ale w praktyce niektórzy to przekraczali, zazwyczaj tak to było publikowane, więc niekiedy de facto całe wystąpienie indywidualne danego biskupa było publikowane i dobrzy watykaniści, dobrzy dziennikarze potrafili nawet z takich wystąpień wydobyć pewną dynamikę tego, co się działo na sali i w obradach i dobrze to przedstawić. Natomiast za Franciszka chyba właśnie ze względu na to, że spodziewano się niekiedy dyskusji gorących i wypowiedzi ostrych, zlikwidowano tę zasadę publikowania streszczeń wypowiedzi ojców synodalnych, a wprowadzono takie relacje przygotowywane przez Watykańskie Biuro Prasowe, Rzecznik Stolicy Apostolskiej, wówczas jeszcze ojciec Lombardii przedstawiał streszczenie, jakie argumenty padały, ale nie podawał kto mówił. Znaczy nie było jasne, kto wypowiadał te argumenty. Chodziło o wyważenie argumentów. Tutaj nawet była taka śmieszna sytuacja z przewodniczącym naszego episkopatu, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który w duchu otwarcia w 2014 roku zaczął prowadzić blog w internecie z zapiskami dyskusji synodalnej i on nam notował, pisał, publikował. Wszystko było z nazwiskami, ten powiedział to, ten powiedział tamto. No, okazało się, że jednak to jest to sprzeczne z przyjętą metodą, więc ten blok zniknął. Więc aula, więc ten synod biskupów to było takie ciekawe doświadczenie też. No może najśmieszniejsza anegdota i potem już przystąpimy do rzeczy, to była taka, że w czasie, kiedy w 2005 chyba roku, kiedy tam byłem, miała miejsce taka śmieszna scena wynikająca z tego, że zapowiedzi, nie wiem jak jest teraz, ale wówczas takie zapowiedzi poszczególnych wystąpień poszczególnych indywidualnych biskupów były wygłaszane po łacinie, wypowiedzi już w językach współczesnych, nowożytnych, chyba tylko jeden czy dwóch chcieli po łacinie się wypowiedzieć. I cała ta łacina tam rzeczywiście pięknie, uroczo brzmi, czyli zapowiedź brzmiała mniej więcej tak, że jak ktoś ma mówić loquetur nunc eminentissimus dominus taki a taki, czyli zabierze obecnie głos jego eminencja. Tak samo przy jeśli świeccy akurat, bo był taki moment też w czasie obrad zabierali głos, to tam się używało pojęcia illustrissimus dominus, co ja sobie tłumaczyłem, że najjaśniejszy pan, tak, więc nie zapowiadali, to właśnie było illustrissimus dominus i tak dalej. No ale eminentissimus dominus i te wszystkie eminencje, ekscelencje oczywiście tam fruwały cały czas w powietrzu a kiedy skończył mówić dany mówca, no to obowiązkiem przewodniczącego było powiedzieć gracias eminentissim albo excellentissime domine. I w pewnym momencie miała miejsce taka scena, że zabrał głos biskup z Afryki, już nie pamiętam, którego kraju, i wygłosił takie płomienne wystąpienie o tym, że drodzy bracia biskupi, porzućmy wreszcie te wszystkie tytuły, te eminencje, ekscelencje, jesteśmy braćmi, no, traktujmy siebie właśnie tak, jak Chrystus nas do tego wzywał. To było takie płomienne właśnie, nieprzygotowane i odczytane z kartki. No więc ten biskup skończył, na co przewodniczący, czy nie słuchał, czy po prostu uznał, że musi wypełnić swój obowiązek. Gracias excelentissima domine. No więc wszyscy ryknęli śmiechem. Ale to też to trochę pokazuje, jakby, że wiadomo, że w Watykanie jest jeszcze dużo pozostałości właśnie takiego dworu, prawda, papiestwa jako dworu, i w związku z tym dworzan, którzy próbują odczytać myśl najwyższego szefa. To też było znamienne, na przykład ja właśnie miałem przyjemność uczestniczyć w synodzie w 2001 i 2005 roku, i czyli za Jana Pawła II i za Benedykta VI zobaczyłem, jak często oczywiście był cytowany za Jana Pawła II Jan Paweł II, a za Benedykta XVI Benedykt XVI. Co jest skądinąd też zgodne z katolicką teologią papiestwa, prawda? Znaczy jednak, że trzeba bardzo poważnie brać to pod uwagę, ale to znaczące, bo oczywiście niekiedy to było takie, tak powiem, sytuacyjne cytowanie po to, żeby podkreślić łączność. No ale przechodząc do tematu dzisiejszego i kończąc te anegdoty. No, znają Państwo pewnie dobrze powiedzenie Roma locuta causa finita, czyli Rzym przemówił, sprawa zakończona. W przypadku adhortacji Amoris Laetitia, która jest naszym tematem wczoraj i dzisiaj, zdecydowanie trzeba powiedzieć Roma locuta causa non finita. Znaczy publikacja adhortacji dokumentu posynodalnego, bynajmniej w dyskusji w Kościele nie zakończyła. Głosy różne krytyczne, tym czym również biskupów się odzywają już po publikacji, i spory, tak jak wspominałem, dotyczą głównie jednej kwestii, czy w ogóle mogą być jakiekolwiek sytuacje, w których osoby rozwiedziane żyjące powtórnie w związkach małżeńskich mogą być dopuszczone do Komunii Świętej. Ale tak naprawdę, jak pogrzebać głębiej, to jednak chodzi troszkę o te głębsze wizje, o to, co wczoraj próbowałem Państwu pokazać. Większy akcent na normy, większy akcent na sumienie. To znaczy nie jest tak, że w ogóle jedni chcą anihilować sumienia, a drudzy anihilować normy. Ale różnice w stawianiu akcentów są wyraźne. Czyli spory dotyczą zarówno tego, co papież powiedział, jak to rozumieć i co miał na myśli i czego to dotyczy, czy dotyczy to doktryny Kościoła, czy tylko kwestii duszpasterskich, praktyki sakramentalnej, jakie tego mogą być konsekwencje, no i tak dalej. I tutaj dzisiaj przez pryzmat tej sprawy z roku znanej i sprawy, która jest kluczowa w propozycji możliwości udzielania Komunii Świętej osobom żyjącym w powtórnych związkach małżeńskich, można na to spojrzeć. No, trzeba zacząć od odrobiny historii. Ta sprawa jest w Kościele dyskutowana od dość dawna. Była też tematem synodu biskupów w roku 80, którego owocem jest adhortacja Familialis Consortio Jana Pawła II z 81 roku, czyli już 35 lat temu wydana, która zawierała jako owoc dyskusji synodalnej zawierała takie rozwiązanie na ówczesny czas bardzo ważne, bo zawierała przypomnienie i przełomowe. Wrócę jeszcze do tej sprawy, ale od razu sygnalizuję Państwu moją tezę, że moim zdaniem przełom dokonany tą decyzją i tym aktem przez Jana Pawła II jest dużo większy niż to, co proponuje Franciszek obecnie. To jest ważne w sensie zrozumienia tego napięcia, bo jednym z elementów krytyki Franciszka jest to, że zdradza Jana Pawła II. Więc ja chcę jakby zaproponować Państwu pewne myślenie pokazujące, że jest raczej ciągłość, chociaż są różnice. Więc Jan Paweł II w 1981 roku wbrew tradycji tego kościoła wychodzącego z Christianitas, zaproponował pewne nowe rozwiązanie, mówiąc o tym, że osoby, które po rozwodzie zawarły drugi związek małżeński, są w kościele. Wcześniej stan poprzedni, który papież Jan Paweł II zastał, był taki, że to nie było w prawie kościelnym sformułowane, ale w praktyce te osoby były wykluczone z komunii kościelnej, oczywiście sakramentalnej, ale jakoś tam też jakby same, mówiło się, same stawiają się poza kościołem poprzez to, co się dokonało, poprzez ich własne decyzje. Jan Paweł II Familiaris Consortio 35 lat temu napisał że trzeba dla nich podkreślać, że są w kościele, trzeba dla nich znaleźć miejsce w kościele, szukać możliwości udostępniania im wszystkich środków zbawienia, którym kościół dysponuje. Stąd wtedy zaczęły się też tworzyć duszpasterstwa związków niesakramentalnych. Papież zawarł wtedy taką regułę, dzisiaj już dobrze znaną, ale na ówczesny czas bardzo też rewolucyjną. Dokładnie to brzmiało w ten sposób. To jest forma językowa też jest tu istotna. Pojednanie w sakramencie pokuty, pisał Jan Paweł II, które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej, może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta dla ważnych powodów, jak na przykład wychowanie dzieci, nie mogą uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, czyli żyjący w nowych związkach, spoczywa na nich obowiązek rozstania się i powrotu do prawowitych małżonków, ale jeśli nie mogą, to jeśli postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom, to jest to sformułowanie, wtedy mogą, wtedy otwiera im to drogę do pojednania w sakramencie pokuty i komunii eucharystycznej. Ta zasada, czyli wstrzemięźliwość seksualna w drugim małżeństwie, okazywała się furtką otwierającą drogę do pojednania w sakramencie pokuty i komunii eucharystycznej. Ważne jest to też, zwłaszcza jeśli myślimy o nowych, o tym, co teraz robi Franciszek, zrozumienie tego w odpowiedni sposób. Czy to nie jest powiedziane, że przecież Jan Paweł II tu nie mówi, późniejsza praktyka Kościoła, że życie w drugim małżeństwie jest okej, że wszystko jest okej. To nie jest powiedziane, że zerwanie wspólnoty życia, małżeństwo przecież nie jest tylko wspólnotą seksualną, prawda? Zwłaszcza dla Jana Pawła II, on miał bardzo głębokie rozumienie małżeństwa. Więc nie chodzi, to nie jest tak, jak dawniej traktowano małżeństwo jako legalizację współżycia seksualnego, także legitymizację moralną. Małżeństwo jest wspólnotą życia. Czyli ktoś wchodzi we wspólnotę życia z drugą osobą, pozostawiając tamtą swojego sakramentalnego współmałżonka. Ja świadomie nie rozróżniam sytuacji teraz osoby porzuconej i osoby winnej, jakby wchodząc w sytuację, myśląc o sytuacji najtrudniejszej, czyli osoby, która porzuca. Bo to też jest oczywiście dodatkowy element rozróżniania. Ale nie jest to powiedzenie, że tam jest wszystko okej, tylko że powiedzenie, że w sytuacji, w której oni powstrzymują się od czegoś, co Kościół niewątpliwie uznaje za grzech ciężki, bo Kościół uznaje za grzech ciężki każde współżycie seksualne poza małżeństwem i przed małżeństwem i w małżeństwie niesakramentalnym i każde homoseksualne, które nie jest, bo z natury rzeczy nie może być małżeńskim. Więc ponieważ to na pewno jest grzechem ciężkim, to tego nie możemy odpuścić. Skoro od tego się powstrzymują, pozostałe rzeczy mogą być odpuszczane. Bo problemem jest odpuszczalność grzechów, bo to, że ci ludzie grzeszą, pozostaje poza dyskusją. Czyli można powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które Można by też interpretować, że ta decyzja o białym małżeństwie może być jakąś formą pokuty. Duszpasterze związków niesakramentalnych mówią, że rzadko takie sytuacje się zdarzają, natomiast są, owszem, że dla tych ludzi, którzy tak tego doświadczali, było to niesamowite, duże szczęście i doświadczenie. Ale niewątpliwie było ono rzadkie. Po synodzie i po adhortacji Jana Pawła II z 1981 roku sprawa ewentualnej możliwości przyjęcia do komunii eucharystycznej osób żyjących w drugich związkach małżeńskich wracała właściwie na każdym synodzie biskupów i w wielu dyskusjach kościelnych. Ja, jak wspominałem Państwu, uczestniczyłem w tych dwóch synodach w 2001 i 2005 roku. W obu z nich jakby ten temat się pojawiał i był za każdym razem. Potem one miały swoje tematy, jeden biskup i drugi eucharystii, ale właśnie w przypadku eucharystii to też się o to prosiło. Niektórzy mówili, że trzeba na to spojrzeć, trzeba to rozważyć na nowo. Decyzja była jednoznaczna, że nie. Tak i za Jana Pawła II i za Benedykta VI, że nie wracamy do tej dyskusji, bo sprawa została rozwiązana w 1982 przez Jana Pawła II. Ciekawe jest zresztą tu nawias, że Benedykt XVI też zmieniał swoje myślenie na ten temat jako kardynał Ratzinger, jako Ratzinger teolog i później jako papież. Miała miejsce taka ciekawa sytuacja, że mam to nawet ze sobą, już nie będę wchodził w szczegóły, tylko powiem ogólnie. Kiedy już po jego rezygnacji z strony Piotrowego publikowano dzieła wszystkie Józefa Ratzingera, ukazał się też taki artykuł o jego możliwości Komunii Świętej dla osób żyjących w drugich związkach, który, chociaż muszę podać datę, a tego nie pamiętam, gdzieś mam ze sobą. Tak, był artykuł Zur Frage nach der Unauflösbarkeit der Ehe, czyli o kwestii nierozwiązywalności małżeństwa. Był to artykuł z 1972 roku Józefa Ratzingera, jeszcze nie biskupa, jeszcze nie kardynała, jeszcze nie papieża, do którego w 2014 roku napisał glosę. Glosa była o tyle istotna, że w 1972 roku profesor Józef Ratzinger uważał, że w pewnych sytuacjach nie będzie sprzeczne z nierozerwalnością małżeństwa, zasada nierozerwalności małżeństwa, jeśli zdecydujemy się na dopuszczenie w pewnych sytuacjach osób żyjących w związku do komunii małżeńskiej. W 2014 roku uważał inaczej. Jakby i komentował to, przedstawiał argument. Kiedy Franciszek zaprosił do synodu na temat rodziny, jako jeden z głównych tematów pojawiła się ta właśnie kwestia. Przed synodem w 2014 roku, który był jesienią, oba synody były w październiku 2014-2015 roku, natomiast na początku roku było pierwsze takie spotkanie przygotowawcze. Kolegium kardynałów się spotkało i wtedy papież poprosił o zabranie głosu kardynała Waltera Kaspera, niemieckiego teologa, który też przez długie lata za Jana Pawła II i za Benedykta XVI był w Watykanie odpowiedzialny, był szefem Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, takiej ekumenicznej, dykasterii watykańskiej. Kardynał Kasper miał duży referat o Ewangelii Rodziny, w którym zaproponował też rozważenie ponowne tej kwestii i on mówił o kilku warunkach, które należałoby spełnić, żeby komunia eucharystyczna była możliwa. U nas często w jakiejś takiej publicystyce uproszczonej na te tematy pojawia się pojęcie nawet herezja kasperyzmu. To Tomek Terlikowski tak ładnie wymyślił, że mówi o herezji kasperyzmu. To, co Kasper proponował, to nie było rozwiązanie zbiorowe oparte o założenie hulaj dusza, piekła nie ma, tylko propozycja miłosierdzia stosowanego indywidualnie wobec ludzi, którzy mają świadomość własnych grzechów, zwłaszcza tragedii rozpadu własnego małżeństwa, nawet jeśli stało się to bez ich osobistej winy, którzy mają za sobą długi okres kościelnej pokuty, którzy w swoich nowych związkach wykazali się stabilnością i wiernością, którzy starają się po chrześcijańsku wychowywać dzieci w tych drugich związkach i którzy tęsknią za sakramentalnym spotkaniem z Chrystusem. Jakby to są takie elementy, o których mówił Kasper. Wtedy zaczęła się też taka dłuższa dyskusja o czymś, co można by nazwać małżeńskim duszpasterstwem miłosierdzia. Zaczęło się też poszukiwanie w historii Kościoła jakichś punktów odniesienia, bo jakby no, jak zawsze w Kościele nie można postąpić wbrew tradycji. Tu okazuje się, że jest trochę przepisów, których znaczenia do tej pory właściwie historycy czy teologowie nie potrafią dobrze wyjaśnić. Otóż najwięcej jest takich zaskakujących przypadków czegoś, co dzisiaj byśmy nazwali duszpasterstwem miłosierdzia małżeńskim we wczesnośredniowiecznych księgach pokutnych. Wczesnośredniowieczne księgi pokutne, to jest nawet wydane po polsku. Kilka lat temu, w 2011 roku, wydawnictwo WAM jezuickie wydało księgi pokutne od 7 do 10 wieku. To było takie ciekawy przykład takich podręczników dla spowiedników. Były to, jakby mówiąc w olbrzymim uproszczeniu, taryfikatory. To znaczy, jakiego rodzaju pokuta należy się za jaki grzech. Wszystko było bardzo dokładnie rozpisane. Można się nawet bardzo dużo dowiedzieć dzięki temu o grzechach, jakie ludzie popełniali. Znaczy, skoro były jakieś grzechy, często tam występowały, to prawdopodobnie musiał być z tym problem, prawda? Skoro to się tam pojawiało. Jak się te księgi pokutne czyta, to widać, że zresztą widać, jak bardzo przepisy pokutne, przepisy dotyczące sakramentu pokuty, dyscypliny sakramentalnej, też komunii, dopuszczania do komunii eucharystycznej, się zmieniały w Kościele. Jak się spojrzy szerzej na historię Kościoła, to widać, że właściwie tym sakramentem, którego praktyka najbardziej się zmieniała przez 20 wieków historii Kościoła, jest właśnie sakrament pokuty. Bo kiedyś na przykład obowiązywała zasada, że całą pokutę należy odbyć przed komunią. I był na przykład w związku z tym okres dwuletniej, dziesięcioletniej pokuty za jakiś grzech. My mamy dzisiaj z tym do czynienia w formie całkowicie zdegenerowanej. Znaczy, za pokutę się zadaje modlitwę, którą można odmówić również już po przystąpieniu do komunii. Czyli jakby ta kolejność została odwrócona. Na pewno zanikła długotrwała pokuta i nastąpiło przestawienie tej kolejności. Były też przepisy, które się ewidentnie zmieniały. Od takich, które dzisiaj nas śmieszą, a już są zdecydowanie nieaktualne. Na przykład w tych penitencjałach, w tych księgach pokutnych znaleźć można taką regulację, że nie godzi się, by mąż widział swoją żonę nagą. Gdyby zaś kąpał się z żoną w łaźni i tam wzajemnie widzieli się nago, mąż ma otrzymać taką samą pokutę, jak za kąpiel z innymi kobietami. Powinien pokutować 3 dni o chlebie i wodzie. Ewidentnie tego typu regulacje są nieaktualne, ale też więc jakby nie podlega dyskusji kwestia zmienności kościelnych regulacji pokutnych. Ale na przykład można znaleźć w tych księgach pokutnych też takie dość zaskakujące regulacje, które tym dzisiejszym językiem możemy nazywać duszpasterstwem miłosierdzia. Wszystko to jest wczesne średniowiecze. Świecki, od którego odeszła żona, za zgodą biskupa po dwóch latach niech weźmie inną. Albo jeśli niewiasta opuściła swego męża, lekceważąc go, nie chce powrócić i pogodzić się z mężem, po 5 latach mąż za zgodą biskupa może pojąć inną żonę. Albo jeśli mąż sam się zaprzedał w niewolę poprzez kradzież, rozpustę lub jakikolwiek inny grzech, żona jeśli wcześniej nie była zamężna, bo to jest związane z kwestią jakby ilości możliwych małżeństw, co była też gorąco dyskutowana, to wtedy żona, jeśli wcześniej nie była zamężna, ma prawo po upływie roku pojąć innego męża. Po drugim małżeństwie nie wolno. Nie sposób, nie udało mi się też, jakby pytałem różnych ludzi, jakby trudno dzisiaj, nie jest ta kwestia dobrze zbadana, trudno dzisiaj określić precyzyjnie znaczenie tego typu regulacji w Kościele stosowanych sposobów interpretacji zakresu obowiązywalności, czy to były bardzo lokalne przepisy, czy jakieś szersze. Natomiast wiadomo, że one były i że ich funkcjonowanie w tych praktykach pokutnych nie było sprzeczne w ówczesnym Kościele z zasadą nieruzywalności małżeństwa i niedopuszczalności rozwodu. Oczywiście ono też wynikało niewątpliwie jakoś, żeby inaczej, z tego uproszczonego rozumienia małżeństwa jako moralnej legitymizacji współżycia seksualnego. Dzisiaj już mamy o wiele głębszą duchową wizję małżeństwa jako znaku sakramentalnego, znaku jedności Boga miłującego się w Trójcy Świętej. Współżycie seksualne małżonków sakramentalnych jest najbardziej czytelnym, jak mówił Jan Paweł II, największym uobecnieniem miłości, jaką osoby boskie przejawiają względem siebie w Trójcy Świętej. Prawda? Nie ma głębszej wspólnoty między ludźmi, która mogłaby to wyobrazić, takiej wspólnoty przyjmowania i dawania. To odnosi się do całego rozumienia małżeństwa. Więc też niewątpliwie ta kwestia musi mieć wpływ na regulacje również dotyczące tych kwestii, o których mówimy. W 2014 roku po referacie kardynała Kaspera była długa dyskusja w Kościele, różne głosy, wypowiedzi, dyskusje biskupów na synodzie. Wtedy wiele osób łącznie ze mną miało wrażenie, że nawet za bardzo biskupi skoncentrowali się na tej właśnie kwestii w stosunku do osób rozwiedzionych, zapominając o pozytywnym wykładzie, nie mówiąc o duchowości. Pamiętam, że pisałem wtedy tekst o tym, że rozczarowaniu synodem w 2014 roku, bo okazało się, że po teologii ciała, którą przedstawił Jan Paweł II, po niesamowitej też pod tym względem encyklice Benedykta XVI Deus Caritas Est, w której on mówił o tym, że Bóg kocha nas miłością erotyczną. Benedykt odszedł od takiego przeciwstawienia erosa i agape, dwóch rodzajów miłości. Benedykt mówił o tym, że Bóg kocha nas miłością erotyczną, bo chce się nam dawać. Że miłość erotyczna nie jest czymś, co że taka szukająca, jakby opierająca się na pewnym pociąganiu zmysłowości, nie jest czymś, co należy odrzucać, bo Bóg trochę w pewnym sensie też kocha nas taką miłością. I okazało się, że w 2014 roku w relacji końcowej synodu, jak sprawdziłem, słowo seks czy seksualność pojawiało się, jeśli się pojawiało, to w 3/4 przypadków albo w odniesieniu do homoseksualizmu, albo w odniesieniu do nadużyć seksualnych. Prawda? Czyli jakby nie było żadnej pozytywnej wizji, nie było wizji duchowości małżeństwa. Później kolejny rok dyskusji, synod w 2015 roku, już tego było więcej. My otrzymaliśmy adhortację, o której już wczoraj Państwu mówiłem, która tą pozytywną wizję bardzo wyraźnie zawiera, w której właśnie te proporcje zostały przywrócone. Czyli jakby moim zdaniem to jest też jeden z dowodów nie wprost na to, że na tezę, o której wczoraj mówiłem, że to wszystko gdzieś tam jest pod kontrolą w głowie papieża i zapewne także Ducha Świętego, że ten proces, który przez pewne zawirowania i zamieszania musi przechodzić, do jakichś ciekawych konsekwencji prowadzi. Tutaj tego typu zarzutów już na pewno stawiać nie można. I w 2015 roku, co ważne, pojawiła się też próba takiego znalezienia wspólnego języka i ona znalazła odzwierciedlenie w dokumencie końcowym synodu, a później w adhortacji. Grupa językowa biskupów niemiecka zaproponowała Rozumienie kwestii Komunii Świętej dla osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich, oparcie szukania jakiegoś rozwiązania na odwołaniu się do, jak to oni wtedy powiedzieli w swojej relacji, do forum wewnętrznego. Forum wewnętrznego, czyli nie nie obiektywnego zbioru zasad spisanego i do którego należy się odwoływać, sprawdzając, czy spełnili normę, ale forum wewnętrznego, czyli właśnie rozeznawania w dialogu osoby z duszpasterzem. I co ciekawe, ta propozycja grupy niemieckiej została w niej przyjęta jednomyślnie. A w tej grupie byli zarówno ci biskupi, których tak upraszczająco się rozumie jako liberałów, jak Kasper czy Marx, jak i zdecydowanie tacy konserwatywni z czołowym na czele z kardynałem Millerem, który jest obecnie w Watykanie szefem Kongregacji Nauki Wiary, tej doktrynalnej, pilnującej spójności doktryny. Czyli niewątpliwie to pokazuje, że tego typu myślenie jest jak najbardziej ortodoksyjne, zgodne z kościelną tradycją. W tym duchu dalej idzie adkortacja. Papież właśnie najpierw, kiedy dochodzi już do tej kwestii, bo on w ogóle nie pisze wprost o kwestii Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych w tej adkortacji. To się wszystko zawiera w pewnych bardziej ogólnych zasadach. Dlatego niektórzy też to zresztą kwestionują, za chwilę do tego dojdę. Natomiast wprost tej kwestii nie porusza, prezentuje bardziej ogólne zasady. Najpierw przywołuje tę relację, może nie tyle relacje, najpierw przywołuje kierunek myślenia. To, o czym tu padają oczywiście, kiedy dochodzi do tej kwestii, tu padają te znane już Państwu z wczorajszego wieczora pojęcia jak integracja, integrowanie, towarzyszenie, rozeznawanie. To są kluczowe sprawy. Najpierw papież cytuje relację końcową Synodu Biskupów z 2015 roku. Osoby ochrzczone, które się rozwiodły i zawarły ponowny związek małżeński, powinny być bardziej włączane, tu mamy to integrowanie, włączane we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, unikając wszelkich okazji do zgorszenia. Kluczem duszpasterskiego towarzyszenia jest tu logika integracji. Znowu to integrowanie, włączenie. Aby nie tylko wiedziały, że należą do ciała Chrystusa, którym jest Kościół, lecz aby mogły mieć tego radosne i owocne doświadczenie. Bardzo ważne. Znaczy, nie tylko wiedziały, ale miały tego doświadczenie. Każdy z Państwa, będąc wychowanym, czy wychowując dzieci, ma czasem ten problem, że dziecko zna ten problem pewnie, że dziecko chce, powinno nie tylko wiedzieć, że jest kochane, ale powinno to odczuć. Znaczy, jak nie odczuje, jak tego nie doświadczy, to samo teoretyczne przekonanie, że przecież mama czy tata mnie kocha, to jest za mało. Tak jest w każdej relacji. Papież ma taką bardzo wyraźną wizję chrześcijaństwa opierającego się na relacji. I też nie jest w tym nowy. To Benedykt XVI bardzo mocno podkreślał. Moim zdaniem to jest najbardziej zdanie, które najbardziej będzie zapamiętane z pontyfikatu Benedykta XVI, że chrześcijaństwo nie jest przede wszystkim ideą, nie jest doktryną, nie jest ideologią, jest przede wszystkim osobą. Spotkaniem z osobą Jezusa Chrystusa. Czyli to jest ten podstawowy relacja, to jest ten podstawowy wymiar chrześcijaństwa. Czyli muszą mieć te osoby żyjące, jeśli mówimy, że są w Kościele, to muszą tego też doświadczyć, a nie tylko o tym teoretycznie wiedzieć. W związku z tym trzeba rozeznać, pisze papież w adkortacji, mamy kolejny klucz, słowo klucz, rozeznawanie, rozeznać, które z tych różnych form praktykowanych obecnie wykluczenia w dziedzinach liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej można przezwyciężyć. To są takie punkty około 300, 299, 300, 303 o rozeznawaniu tych sytuacji nieregularnych, o o towarzyszenie. Później papież stwierdza, mówi o tej kluczowej sprawie, którą wczoraj przywoływałem, mówiąc o decentralizacji czy kolegialności. Papież powiada, że doświadczenie duszpasterskie pokazuje, że każdy przypadek jest inny. I dlatego, biorąc pod uwagę niezliczoną różnorodność poszczególnych sytuacji, takich jak te wymienione powyżej, to jest punkt 300, można zrozumieć, że nie należy oczekiwać od synodu, ani też od tej adhortacji, nowych norm ogólnych typu kanonicznego, które można by stosować do wszystkich przypadków. Możliwa jest tylko nowa zachęta do odpowiedzialnego rozeznania osobistego i duszpasterskiego indywidualnych przypadków, które powinno uznać to rozeznanie, że ponieważ stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku, to konsekwencje lub skutki danej normy niekoniecznie muszą być takie same. Czyli, że nie stosujemy linijki, miarki, pod którą wszyscy równo muszą się dopasować, rozeznajemy, patrzymy, jak, czy ten kompas był właściwie nakierowany. A zadaniem kapłanów jest towarzyszenie osobom zainteresowanym na drodze rozeznania zgodnie z nauczaniem Kościoła i wytycznymi biskupa. Tu pada bardzo ważne odwołanie papieża, bo obecnie jesteśmy na tym etapie, że powstają lokalne wytyczne. Papież odsyła wytycznych biskupa w danym miejscu. Dalej pisze o konieczności dokonywania rachunku sumienia oraz o pytaniach, na przykład kwestiach, które powinny być przedmiotem rachunku sumienia w tej kwestii. W jaki sposób te osoby zachowywały się wobec swoich dzieci, gdy związek małżeński przeżywał kryzys? Czy były próby pojednania? Jak wygląda sytuacja opuszczonego małżonka? Jakie konsekwencje ma nowa relacja dla pozostałej rodziny, dla wspólnoty wiernych? Jaki przykład daje ona ludziom młodym, którzy przygotowują się do małżeństwa? I przestrzega w tym samym punkcie, to jest kluczowy, 300 punkt adhortacji, że aby uniknąć, że trzeba uniknąć poważnego ryzyka, czyli jest świadomość tego ryzyka, przesłań błędnych. Na przykład, że oto jakiś kapłan łatwo zgadza się na wyjątki, albo że niektórzy mogą sobie w zamian za jakieś przysługi dostać przywileje sakramentalne. Dlatego ważna jest zasada odpowiedzialności i dyskrecji, to mówi papież, która nie domaga się w tego typu przypadkach stawiania swoich pragnień ponad dobro wspólne Kościoła. Czyli przekładając to na taki praktyczny język, chodzi o to, że żeby właśnie wyjątki, jeśli zostaną owocem takiego rozeznania będą, nie stawały się nową normą. Żeby one były wyjątkami od normy i objętymi, jeśli się to dokonuje w dyskrecji czy sakramentu pojednania, czy kierownictwa duchowego, to też tam ma pozostać. Znaczy, to nie ma być kwestia rozważana publicznie, bo rzecz dotyczy sumienia poszczególnych osób. Oczywiście rzeczą bardzo ważną jest też tu przywoływanie jakby dobrze znanych kościelnych przepisów czy definicji grzechu po prostu. Grzech katechizmowo rozumiany zakłada świadomość i dobrowolność. Znaczy, że, świadomość tego, że to, co czynię, jest złem i wolny wybór tego aktu. I tu oczywiście znowu może być na różnych etapach, bo nie można znowu wprowadzić jednej reguły. Nie chcę z tego tak powiedzieć, żeby to już miało jak nowa reguła. Że na różnych etapach tych złych życiowych wyborów, jakie są konsekwencją rozpadu małżeństwa, z tą wolnością bywa różnie. Prawda? Ludzie też na skutek tego często odchodzą od Kościoła. No ja znam przypadek osoby, która nawet opowiadała to publicznie, to nie jest to żadna tajemnica, ale już nie będę mówił teraz bez nazwisk, która ma doświadczenie i bycia porzuconym, i porzucenia, ale już w tym czasie porzucenia kogoś drugiego swojego, znaczy najpierw bycia porzuconym przez małżonkę, drugiego związku cywilnego w czasie odejścia od Kościoła, totalnego odejścia od Kościoła, porzucenia tej drugiej żony w małżeństwie cywilnym i trzeciego związku, który jest w tej chwili trwały, stabilny od kilkunastu lat. Czyli ten człowiek mówił o tym, że właśnie ma doświadczenie porzucenia, bycia porzuconym, doskonale to rozumie, jakby nie oczekuje zaakceptowania swojej sytuacji przez Kościół, ale oczywiście też, ponieważ po latach znowu do Kościoła wrócił, to też za pełnią komunii sakramentalnej też. Są tu sytuacje bardzo różne. No, jest obecna praktyka na przykład na równi, właśnie nie na równi stawia, tylko czyni rozróżnienie między sytuacjami, które na takie wyczucie moralne powinny być oceniane raczej odwrotnie. To znaczy, weźmy sytuację, autentyczny znowu przypadek. Kobiety, która została porzucona przez męża z czwórką dzieci, wyszła ponownie za mąż po pewnym czasie, za mężczyznę, który był stanu wolnego, też kościelnie stanu wolnego. Czyli ten mężczyzna tym samym wykluczył się z komunii sakramentalnej, no bo wszedł w stały związek niesakramentalny. A sakramentalny mąż tej pani skakał sobie z kwiatka na kwiatek i zmieniał partnerki. Jeśli mu akurat przyszło do głowy, że chciałby się wyspowiadać, to on może otrzymać rozgrzeszenie. Bo szczerze wyzna grzechy na dzień dzisiejszy i postanowienie, w którym prawdopodobnie nie wytrwa. Postanowienie poprawne. Natomiast cywilny mąż tej pani, drugi, który mógł sobie znaleźć inną, bez zobowiązań, bez dzieci, nie brać sobie na głowy kobiety z czwórką dzieci, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to jakiś akt heroizmu, pozostaje poza komunią sakramentalną, bo jest w tym związku. Także to jest kwestia obecnego rozumienia. Papież mówi, że właśnie tu trzeba wprowadzić nieco więcej możliwości rozeznawania indywidualnych przypadków ze świadomością normy i ideału, ku jakiemu musimy zmierzyć. Konkretnie to wszystko nie jest dokładnie zapisane i stąd się biorą też problemy i dyskusje obecne w Kościele. Dlatego, że papież tego nie dopowiada do końca i duże znaczenie ma tu na przykład przypis w tym punkcie 300, który przed chwilą cytowałem. Otóż po zdaniu, że stopień odpowiedzialności może być różny w różnych przypadkach, następuje przypis 336, w którym mowa jest, nawet gdy chodzi o dyscyplinę sakramentalną, ponieważ po rozeznaniu można uznać, że w danej sytuacji nie ma poważnej winy, nieodpuszczalnej winy. I ten przepis nie dopowiada, że chodzi o komunię świętą. Mówi o dyscyplinę sakramentalną. Więc na przykład pojawiały się interpretacje, że może chodzić o sakrament namaszczenia chorych. Ewidentnie jednak tutaj papieżowi chodzi też o coś więcej, ale nie dopowiada tego tak do końca. I stąd może się część problemów bierze, ale kierunek myślenia wydaje się wyraźny. Po opublikowaniu adhortacji pojawiły się różne głosy, komentarze, dyskusje. Rzeczą, która jest niewątpliwie ważna i wymagająca podkreślenia, jest pełna zgodność co do tego kierunku towarzyszenia, integracji, włączania. To jest też o tyle ważne, że trzeba pamiętać, iż to mówienie o tym, że niesakramentalni są w Kościele, mimo że 35 lat minęło od Familiaris Consortio Jana Pawła II, też w wielu miejscach, w wielu kościelnych wspólnotach jest przyjmowane wciąż z pewnym sceptycyzmem. Jakby przykładem tego w Polsce dobrym jest fakt, że dopiero teraz, 35 lat po Familiaris Consortio, polscy biskupi zaczynają myśleć o ustanowieniu oficjalnym duszpasterzy związków niesakramentalnych. Tacy duszpasterze istnieli, ale zawsze była to inicjatywa oddolna. Jakby ktoś poczuł powołanie do tego po spotkaniu z konkretnymi ludźmi i z tego rozwijało się jakieś duszpasterstwo. To jest zwłaszcza jezuici i dominikanie też, jezuici jeszcze więcej w tej sprawie robili. Dopiero teraz, dopiero w 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie ogólnopolskie duszpasterzy związków niesakramentalnych i dopiero się myśli teraz o powołaniu krajowego duszpasterza i pewnych struktur, przygotowaniu pewnych zasad. 35 lat po Familiaris Consortio. A ile rozmaitych grup w tym czasie swoich kapelanów i duszpasterzy na poziomie krajowym miało, to Państwo doskonale wiedzą, prawda? Więc jakby ta sprawa wciąż gdzieś tak, nie wiadomo było, jak się za nią zabrać, jak pies za jeża, można powiedzieć, tak się za nią zabieramy. Bardzo ważne jest też w tym, co mówi papież, przypomnienie, że rozumienia kościelnego rozumienia Komunii Świętej. I to jest coś, co jest w Kościele znane, praktykowane, ale nauczane raczej, może praktyka czasem jest inna. Ale ważna jest ta zasada, którą Franciszek przypomina, że Komunia Święta nie jest nagrodą dla doskonałych. Komunia nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Jest też lekarstwem, przede wszystkim, jak powiada Franciszek, lekarstwem i pokarmem dla słabych. Wszyscy przyjmujemy komunię, będąc grzesznikami, i wszyscy mówimy tuż przed komunią: Panie, nie jestem godzien. Czyli nie ma czegoś takiego w ogóle jak prawo do komunii. Wszyscy jesteśmy tego niegodni. Krytycy odpowiadają, odwołując się do tego przypisu, że nie można zmienić doktryny kościelnej w jednym przypisie. Że papież przekracza, to są radykalni już krytycy, że papież tutaj niweczy kościelną tradycję i to w jednym przypisie. Moim zdaniem to jest grube nieporozumienie, dlatego że tu nie chodzi o zmianę doktryny, lecz możliwość zmiany dyscypliny duszpasterskiej czy dyscypliny sakramentalnej, czyli czegoś, co się w Kościele bardzo często zmieniało w historii, co w związku z tym może być zmieniane. I tu właśnie pojawia się teraz ta kwestia związku i relacji z nauczaniem Jana Pawła II. Jedni mówią, że Franciszek zerwał z tradycją Jana Pawła II, bo Jan Paweł II miał bardzo wyraźną i czytelną odpowiedź, że komunia sakramentalna w przypadku osób żyjących w drugich związkach małżeńskich jest możliwa wyłącznie po przyrzeczeniu wstrzemięźliwości seksualnej w tym drugim małżeństwie. Mnie się wydaje, i tu się zgadzam z tymi, którzy mówią, że kierunek myślenia Jana Pawła II i Franciszka jest podobny. Znaczy, to jest jakby sytuacja, w której Jan Paweł II uchylił pewne drzwi, trochę wstydliwie, bo tam jednocześnie były takie stwierdzenia, że jeśli już te osoby są dopuszczone do komunii, to może nie we własnej parafii, żeby nie sieć zgorszenia i tak dalej. Więc jakby niewątpliwie Jan Paweł II uchylił pewne drzwi, które Franciszek nieco szerzej otwiera, ale zdecydowanie nie otwiera ich na oścież. Znaczy mówiąc, nie mówi, że drzwi w ogóle nie ma. Znaczy, że nie ma, to nie jest tak, że Franciszek mówi, nie ma reguł, normy nie obowiązują, nie jest tak, że nie ma grzechu. Nie ma zła. Wydaje mi się, że też Franciszek idzie dalej tym tropem, dlatego że znowu też takie dobre wyczucie moralne, na które jesteśmy dzisiaj wrażliwi, pokazuje, że głębszym problemem i trudniej wybaczalnym problemem nawet w relacjach małżeńskich niż zdrada w sensie czysto seksualnym jest zdrada w sensie psychicznym, duchowym. Czyli sytuacja, w której patrzy się na nieprawidłowość tej drugiej relacji wyłącznie przez pryzmat spożycia seksualnego, jest pewnym zawężeniem problemu, jest sprowadzeniem grzechu tylko do seksualności, podczas gdy jest ranienie drugiego sakramentalnego małżonka, dokonuje się również w innym, szerszym wymiarze psychicznym i duchowym, bo ktoś inny wchodzi w jego miejsce. Jeśli możliwe było odpuszczenie grzechu w przypadku łamania tej wspólnoty sakramentalnej w wymiarze psychicznym, duchowym, to może i w tym drugim przypadku, jeśli się wstrzymywczości seksualnej nie zachowuje. Więc to jest tego typu myślenie, tylko zawsze wymagające rozeznania, a nie ogólnej normy. Dlatego Franciszek mówi, że tego się nie da rozwiązać jednym przepisem, miarką, że potrzebne tutaj jest rozeznawanie indywidualne danej osoby i z duszpasterzem, rozeznawanie osobiste i duszpasterskie. I oczywiście po raz kolejny pojawia się ta kwestia, którą wczoraj powiedziałem, to przedstawiałem jako ryzyko. I pytanie, czy to jest ryzykowne? Tak, to jest ryzykowne. Tak, to jest ryzykowne i jest... Najwięksi krytycy mówią o takim niebezpieczeństwie równi pochyłej, że jak się na taką drogę wejdzie, to później już nie ma żadnej innej możliwości niż tylko zjeżdżanie po tej równi pochyłej coraz bardziej w dół, aż do sytuacji pełnego relatywizmu i właściwie nieważne z kim żyjesz, z kim współżyjesz, te normy są nieistotne, skoro wszystkich dopuszczamy do komunii. Mi się wydaje, że sformułowania, z którymi mamy do czynienia ze strony papieża, są tutaj bardzo, bardzo czytelne i że żadną miarą nie chodzi o unieważnianie norm i to ryzyko jest też czymś, na co on bardzo, bardzo wskazuje, uczula, uwrażliwia. Więc niewątpliwie świadomość tego ryzyka jest. A to, że coś jest ryzykowne, nie może być argumentem, żeby tego się nie podejmować, bo robimy różne bardzo ryzykowne rzeczy w życiu ze świadomością, że trzeba w to wejść. Chodzimy w góry, chociaż można wpaść. Latamy samolotem, chociaż też można z nich spaść. Nawet wychodzimy na ulicę, chociaż różne rzeczy na tych ulicach się dzieją. Znałem ludzi, tu kiedyś jeszcze, kiedy samochód był wyznacznikiem statusu społecznego o wiele bardziej niż obecnie. Znałem ludzi, którzy jak już mieli tego malucha uzyskanego na talonu, tego trzymali w garażu, bo jak wyjedzie, to się ubrudzi, prawda? Więc, bo to było ryzykowne używanie go, bo może się ubrudzić. Więc te różne rzeczy ryzykowne w różnym wymiarze podejmujemy. I mówiłem już wczoraj w bardziej ogólnych kategoriach o tym ryzyku, które jest ryzyko zaufania do penitenta, które jest niewątpliwie wpisane w teorię i w praktykę sakramentu pokut. Więc niewątpliwie mamy do czynienia w tej chwili z jakimś zamieszaniem. Pojawiają się głosy krytyczne. Pojawiają się też pierwsze lokalne interpretacje w Amoris Laetitia, te, do których papież wzywa. I tu też mamy różne głosy, bo różni biskupi, raz bardziej liberalni, raz bardziej konserwatywni, do tego się szybko zabierają. Na przykład w USA mamy spór w tej chwili pomiędzy, i to publiczny już, między biskupami, z których jeden i to odpowiedzialny za Komisję do Spraw Rodziny w Watykanie, arcybiskup Chicago, powiedział, że sorry, nie jest w Chicago, pomyliłem teraz tyle. Zapomniałem stolicę. Powiedział, wydał już wytyczne dotyczące swojej diecezji. no, których jakby idzie w kierunku integrowania, włączania, natomiast jasno mówi, że nie ma możliwego i możliwej sytuacji rozeznania, że komunia byłaby możliwa w jakimkolwiek przypadku, poza wstrzemięźliwością seksualną w drugim małżeństwie. A inni dla odmiany mówią, krytykują go, dlaczego on wyszedł przed szereg, powinniśmy wydać takie wskazówki na poziomie ogólnokrajowym, a nie tylko diecezjalnym. Trzeba to zrobić inaczej. Ciekawym przypadkiem była sytuacja biskupów z regionu Buenos Aires, nie całej konferencji Episkopatu Polski. Biskupi argentyńscy, ci z tego regionu Buenos Aires, wydali swoje wskazówki, ale to wszystko to jest też przetłumaczone na polski, jest dostępne. Oni jakby doprecyzowywali te wskazania, o których mówił Franciszek w adhortacji, w taki mniej więcej sposób, że absolutnie nie ma mowy o pozwoleniach przystępowania do sakramentów, lecz o procesie rozeznawania, że jest to okazywanie miłosierdzia, droga rozeznania wcale nie musi prowadzić do sakramentów, bo jest integracja z życiem Kościoła może być możliwa także poprzez większą obecność we wspólnocie, uczestnictwo w różnych grupach formacyjnych, modlitewnych, zaangażowanie w różne posługi kościelne, więc niekoniecznie komunia sakramentalna jest tutaj zawsze możliwa. I oczywiście najpierw należy danej parze zaproponować życie we wstrzemięźliwości, ale piszą realistycznie biskupi Buenos Aires, że w konkretnych warunkach danej pary nie zawsze jest to wykonalne i możliwe. Więc wtedy jakby rozeznawanie musi trwać dalej i powołują się i na Jana Pawła II, i na Franciszka. Pisze o możliwości rozpoznania, że w konkretnym przypadku mogą istnieć okoliczności łagodzące odpowiedzialność i winę, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę dobro dzieci z nowego związku, i wtedy Amoris Laetitia może otworzyć możliwość przystąpienia do sakramentalnego pojednania i Eucharystii. I oczywiście od razu następny punkt, że należy unikać rozumienia tej możliwości jako nieograniczonego dostępu do sakramentu dla osób żyjących w sytuacjach nieregularnych, lecz należy odpowiednio rozeznawać każdy przypadek. Wszystko to wymaga szczególnej ostrożności. Ten list biskupów Argentyny był potwierdzony, spotkał się z taką odpowiedzią papieża Franciszka do nich, który pochwalał właśnie to podejście. Pismo jest bardzo dobre, nie ma innych interpretacji. Jestem pewien, że przyniesie ono wiele dobra i chwalił, że to jest takie rozumienie duszpasterstwa jako kroczenie ramię w ramię z ludźmi, którzy z których w tym duszpasterstwie się spotyka. Jaki może być finał tego wszystkiego? Oczywiście trudno powiedzieć, przewidzieć. Mi się wydaje, że jest to proces, który znajduje się pod kontrolą i papieską, i Bożą, i do dobrych owoców doprowadzi, do pewnego konsensusu, bo już widać, że tych głosów krytycznych jest bardzo niewiele, no chociażby dlatego, że proces synodalny i te rozwiązania, które tu papież proponuje, są oparte o decyzje, które zostały przyjęte taką wymaganą większością 3/4 głosów na podczas synodu biskupów w 2015 roku. Może jedynie czymś, co w przyszłości, jak myślę, pojawi się, to będzie, i to podejrzewam, że może nawet jeszcze za Franciszka, jako taka konsekwencja całej tej dyskusji, z którą obecnie mamy do czynienia, może się pojawić jakaś taka potrzeba przywołania takich kryteriów, które będą troszkę odpowiednikiem tych dawnych przepisów pokutnych z wczesnego średniowiecza, mówiących o pewnym wymaganym okresie pokuty, Bo mnie wydaje się, że sam w takim duchu pisałem też jeszcze przed, tak między obradami synodów, że sposobem na pogodzenie w życiu Kościoła tego radykalizmu wymagań jezusowego i radykalizmu miłosierdzia jezusowego, najlepszym sposobem na to jest trzeci radykalizm, czyli radykalizm pokuty. Odrodzenie pokuty jako doświadczenia i myślę, że Franciszek bardzo wyraźnie w tym kierunku zmierza, że zobaczyć, że o czym już wczoraj mówiłem, że mam wrażenie, że odrodzenie sakramentu pokuty jest też jednym z takich jego długofalowych celów. On mówi o miłosierdziu, ale tak samo dużo co o miłosierdziu mówi o grzechu i o naszej grzeszności, bo miłosierdzie tylko wtedy ma sens, kiedy człowiek ma świadomość własnej grzeszności, bo człowiek, który jest bezgrzeszny, miłosierdzia nie potrzebuje, bo on sam sobie wystarcza. Prawda? Właściwie myślę, że nad naszymi kościołami powinny wisieć transparenty wstęp tylko dla grzeszników. Znaczy, jak ktoś uważa, że jest w porządku, to rzeczywiście nie bardzo ma co tam szukać. No, są takie sytuacje. Miałem jako redaktorzy, my czasem dostajemy różne dziwne listy i propozycje od grafomanów, prawda, najtrudniej jest z poetami nieszczęśliwymi, którzy proszą o drukowanie swoich wierszy, ale z nimi niedawno dostałem propozycje poważnych publikacji od pana z tytułami profesorskimi, jak najbardziej, który twierdził, że ten Franciszek to przesadza, co on tu tyle o tym grzechu mówi. Ja tam żyję i tam się nie mam z czego spowiadać. W ogóle nie mam grzechu. Więc tego typu postawy są wyrażane też. Tutaj był to człowiek intelektualista niewątpliwie, który w ten sposób myślał, ale tego też doświadczamy często w życiu codziennym, prawda? Czy jak człowiek nie ma grzechu, nie ma poczucia, że zło jest czymś, czego. Zło, które wybrał, jest częścią jego życia, to rzeczywiście miłosierdzia Bożego zdecydowanie nie potrzebuje. Więc ja myślałem o tym radykalizmie pokuty i potrzebie istnienia takiej jakiejś wieloletniej czy kilkuletniej jakiejś drogi pokuty z odpowiednim kierownictwem duchowym. Znaczy, żeby to. Mam wrażenie, że rozwiązanie, to o czym teraz się mówi ze strony papieża, może być zbyt łatwo zinterpretowane jako taka droga prosta, nie wiem, jedna rozmowa odfajkowana. Oczywiście to też byłoby uproszczenie i niezgodne z duchem tego, o czym on mówi, ale że może trochę warto takich jeszcze bardziej obiektywnych kryteriów tam wprowadzić. Czy droga pokuty, która byłaby szansą dla poszczególnych osób uświadomienia sobie przed Bogiem po pierwsze własnej winy za rozpad sakramentalnego małżeństwa, bo nawet osoba ewidentnie porzucona też zawsze sobie takie pytanie zadaje, prawda? Czy nie ma w tym jej winy. Po drugie uświadomienia sobie przed Bogiem krzywd, za które dana osoba ponosi współodpowiedzialność. Po trzecie, do żalu za grzechy. Po czwarte, do zadośćuczynienia za zło wyrządzone. Po piąte, do uporządkowania zobowiązań wobec sakramentalnego małżonka i dzieci. Do też takiego pokazania pragnienia życia w duchowej komunii z Bogiem i bliźnimi. Znaczy, to jest zawsze długi proces, to pojęcie Franciszek mówi. I z pewnością to nie może być kwestia długa, łatwa, prosta. I taka długa droga pokutna, myślę, że mogłaby prowadzić do przywrócenia pełnej komunii sakramentalnej. Mam wrażenie, że to takimi rozwiązaniami może się zakończyć i to też będzie dobry krok do w kierunku odradzania sakramentu pokuty, co mam wrażenie gdzieś tam jest też celem tych wszystkich działań. To chyba tyle mojego dzisiejszego już przydługiego wprowadzenia. mamy czas na Państwa pytania, dyskusje, komentarze, wypowiedzi.
To może zacznijmy od listu czterech kardynałów.
Aha, no właśnie, bo dzisiaj tak, nie. List czterech kardynałów pojawił się teraz. Podpisali go cztery kardynałowie, dwaj Niemcy, Brandmiller i Meissner, kardynał Berg, Amerykanin i Włoch, kardynał Caffara. Oni napisali taki dość dramatyczny w tonie list do papieża Franciszka we wrześniu, do papieża i do kardynała Millera, szefa Kongregacji Nauki Wiary. W formie znanej w Kościele zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedź może być tylko tak, nie. Pięć pytań, które one zadają, dotyczą rozumienia Amoris Laetitia w kontekście innych dokumentów kościelnych, czy w związku z tym ważne pozostają ustalenia tamtych dokumentów i tak dalej. Kluczowe tu pozostaje pytanie, pierwsze, które brzmi tak, czy sformułowanie w pewnych przypadkach znajdujące się w przypisie adhortacji Amoris Laetitia, pytają ci czterej kardynałowie, może odnosić się do osób rozwiedzionych, będących w nowych związkach, które żyją w tych związkach na sposób małżeński. To jest to sformułowanie Jana Pawła II, na sposób małżeński, czyli współżyją seksualnie. Ten list ja odbieram jako z jednej strony rozpaczliwe takie szukanie inaczej. Znaczy, oni piszą ten list, zdając odpowiedzi. I piszą nie po to, żeby dostać odpowiedź, tylko żeby po to, żeby skomplikować jeszcze problem. Wyraźnie taka jest intencja. Opublikowali zresztą ten list, uznając, że skoro nie dostali przez półtora miesiąca odpowiedzi, to są upoważnieni do publikacji i do uczynienia tego tematu przedmiotem dyskusji publicznej. Publikowali ten list w portalu religijnym Chiesa, prowadzonym przez dość mocno antyfranciszkowego watykanistę Sandro Magistra, w dość mocno antyklerykalnym włoskim tygodniku L'Espresso. Także to ma jeszcze takie dodatkowe tło. A na dodatek jeden z czołowych sygnatariuszy tego listu, kardynał Berg, jest od dość dawna skonfliktowany z Franciszkiem, i od dawna wypowiada się, że Franciszek się w tej sprawie myli i że należało będzie się odwołać do nadzwyczajnych środków, czyli upominania papieża przez biskupów. Czyli krótko mówiąc, sposób działania kardynała Berka w tej chwili dość mocno przypomina sposób postępowania kardynała Lefebvre'a po soborze, który zakończył się odejściem grupy lefebrystów od jedności kościelnej. Te pytania, które oni zadali, w moim rozumieniu, znaczy papież w swoim dokumencie, który jest niewątpliwie dokumentem Magisterium Kościoła, kardynał Berg, jeden z tych sygnatariuszy, raczył był powiedzieć o tej adhortacji, że są to osobiste refleksje papieża. Prawnik, kanonista, kardynał Kościoła Rzymskiego, który o adhortacji posynodalnie mówi, że to są osobiste refleksje papieża, a nie dokument magisterialny. Ja tu czuję po prostu nieszczerość, wynikającą też z niezgody oczywiście, z innej wizji Kościoła. Tenże kardynał Berg jest też znany z takiego zamiłowania do przepychów liturgii. Nie chodzi mi tu nawet w tej chwili o liturgię trydencką, ale o pewną formę, bo on uwielbia formę, znane są popularne są w internecie też jego takie fotografie, na przykład odprawiającego mszę świętą właśnie z takim długim, bardzo kilkumetrowym trenem, jakby tak szaty piękne. No bardzo, to bardzo bogate, no bardzo myślę, że trochę dość karykaturalne na dzisiejsze czasy, które o wiele bardziej potrzebują takiego świadectwa prostoty franciszkowej. Ale oczywiście nie jest to zakazane.
Mogę mieć słowo w tym momencie?
Tak.
Można byłoby zadać kardynałowi pytanie, czy godzi się, żeby kapłan wydawał tyle pieniędzy na tak przepyszne stroje, żeby sprawować
litury? Tak, widać, no nie jest to zakazane. No,
ale czy odpowiedź
prawdopodobnie tak, no tak, no tak, w tym sensie, że tak nie, no tak, no tak, tak, tak. Więc właśnie jakby rzeczywiście to w tym sensie, jeśli miałbym doprowadzić do odpowiedzi tak nie, to jest to dobre porównanie. Ponieważ cała ta adhortacja jest zaproszeniem do myślenia i to próbowałem Państwu wczoraj pokazać, bez, nie wchodząc jeszcze w tę konkretną dzisiejszą kwestię, zaproszeniem do myślenia, że nie zawsze musimy mieć tak jednoznaczną odpowiedź, że są sytuacje, które wymagają ewidentnie indywidualnego rozeznawania. I że papież mówi jednoznacznie, nie mogę tu dać, nie chcę tu dać, i cały proces synodalny to pokazuje, że nie można dać ogólnej normy kanonicznej, zachęcam do indywidualnego rozeznawania. A tutaj mamy do czynienia z takim zawracaniem wisły kijem, to znaczy pytaniem, no to w takim razie daj nam jednoznaczną odpowiedź, chociaż papież mówi, że to ma raczej prowadzić w kierunku indywidualnych odpowiedzi. No i jakoś tak to widzę, to znaczy tam jest forma, ten list ma formę wątpliwości, ale de facto wyraża sprzeciw. Jest pełen słów o wierności i trosce, natomiast de facto wyraża podejrzliwość, że Franciszek prowadzi Kościół na manowce. I rzeczywiście na tak sformułowany list no, trudno odpowiedzieć, ale co ciekawe, komentował go wczoraj też, świeżo widziałem jedną depeszę, nie zdążyłem jeszcze prześledzić dokładnie, jak to tam brzmiało w oryginale, bo to zawsze trzeba poczytać w paru językach, żeby się zorientować, czy ktoś nie kręci, ale kardynał Miller, czyli ten szef Kongregacji Nauki Wiary, który też jakby po raz pierwszy się odezwał na ten temat i mówił, że dyskusje są, ale znaczenia tego listu nie należy przeceniać, bo po prostu są dyskusje po publikacji adhortacji i że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Tak uspokajająco brzmiał, ale jak mówię, dopiero widziałem krótką depeszę na ten temat.
Proszę.
Tak.
Bo tutaj chciałem mieć a tej wypowiedzi kardynała Millera powiedział, ja tego nie sprawdziłem, że podobno on miał powiedzieć w ten sposób, że tutaj nie zostanie udzielona żadna oficjalna odpowiedź, ponieważ miałby to doprowadzić do rozmów w kościele.
Aha.
To jest bardzo ciekawa uwaga dla mnie, bo no. Jeżeli perfektną wygasy do tej kary wójt, udzielicie to zawsze odpowiedzi na zawsze sformułowane pytanie, ponieważ miałoby to doprowadzić do rozmów w kościele. No to przynajmniej moje wnioski są takie, że no, ten rozłam faktycznie fizycznie już istnieje.
To jest pytanie, od czego on jest też.
Że on istnieje i po prostu akordacja amorystyczna w jakiś sposób obnaża istniejący rozłam w kościele. I po prostu efekt w tym momencie boi się, nie doprowadzi do naszej odpowiedzi, bo boi się, że ten poziom stanie się jawny. Dla mnie jest tak, ja tak widzę, ale może.
Nie, czy jawne to on już się stał. Jawne to on już się stał. Jakby w tym jakby odpowiedzialność strażnika jedności, jakim jest papież, jest zatem taka, żeby tak tym procesem sterować, żeby różnice, z którymi mamy. Bo to jest w ogóle zawsze jakby padały pojęcia podział, rozłam, różnica, prawda? Więc to jest tak, że najpierw są różnice, które są między ludźmi dopuszczalne. Tak samo w kościele. Możemy się różnić w bardzo wielu sprawach, w jedności to nie naruszy. Kolejnym poziomem jest, jak są różnice między ludźmi, mogą się pojawić napięcia między ludźmi. Napięcia w kościele też są okej. Okay. Znaczy kościół w dużej mierze opiera się na równoważeniu paradoksów rozmaitych, właśnie na tym i. Znaczy to, że mamy napięcie między takim a takim myśleniem nie jest jeszcze problemem. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy wchodzimy na kolejne piętro i są konflikty, Bo konflikty mogą prowadzić do podziałów, podziały mogą prowadzić do rozłamów. I tu potrzeba znowu jedno z kluczowych pojęć amoricja, rozeznania, z czym mamy tutaj do czynienia. I ja mam wrażenie, że akurat działania kardynała Berka, tak już wspomniałem, mogą być już z tego najwyższego poziomu zmierzającego ku rozłamowi. Tak samo jest taki no zupełnie marginalny, ale dość głośny i w kręgach tradycjonalistycznych nagłaśniany biskup z Kazachstanu, Anastasius Schneider, który też pisze takie listy, że tu przywołuje papieża do porządku, że trzeba jasno wyrazić naukę katolicką. Więc jakby w tych dwóch przypadkach powiedziałbym, mamy do czynienia z możliwością rozłamu. Wszystkie inne są raczej z kategorii napięć, różnic, no może trochę takich podziałów, nie wiem, grupowych, środowiskowych, ale nie rozłamu, nie aż rozłamu kościoła, prawda? Więc jakby papież jest niewątpliwie strażnikiem jedności. I to nie wiem, co tak powiedział kardynał Miller, natomiast jakby sposób myślenia ten oczywiście wydaje mi się trafnie wyraża też intencje papieża, dlaczego on w to nie chce wchodzić w tego typu dialog.
Jeżeli tak. Zostawi ten przypis w takiej postaci, jak on jest, czyli że można w pewnych wypadkach, jak pan dokładnie było powiedziane, to jest linie sakramentalnej,
tak.
No to czy sumarycznie w przyszłości to nie doprowadzi też do rozłamu, jeżeli
Schizma a relatywizm, prawda? To są też znowu różne pojęcia. Co się tu dużo oszukiwać? W krajach niemieckojęzycznych z tego typu myśleniem mamy do czynienia w praktyce. Ja na przykład spodziewałem się, że biskupi niemieckojęzyczni, którzy byli najbardziej zaawansowani w promowanie, jakby w szukanie jakiegoś rozwiązania w tej kwestii, będą pierwszymi w wydawaniu wytycznych i tak dalej. A oni się nie spieszą. Podpytywałem różnych znajomych w Niemczech, w Austrii i okazuje się, że chyba tam przyjęto rozwiązanie milcząco takie, że nam ta adaptacja wystarcza, że nie potrzebujemy. Ponieważ i tak praktyka pastoralna w Niemczech i w Austrii była taka, że w oparciu o ogólnie głoszoną przez Kościół zasadę prymatu sumienia w pewnych sytuacjach, ta praktyka dyscypliny sakramentalnej była odmienna niż ta, którą Jan Paweł II głosił w Familiaris Consortio. Więc oni, dla nich de facto amoris laetitia tylko jest potwierdzeniem czegoś, co już było pewną praktyką.
Czyli sankcjonowanie schizmy w pewnym sensie.
Nie, dlaczego schizmy? Nie,
czy
nie schizma jest formalnym podziałem kościoła, prawda? To znaczy...
To nie, nie, nie. To jest mocne słowo.
No, zdecydowanie tak.
Sankcjonowanie pewnego rodzaju...
Tak, zgadza się. Zgadza się i dlatego myślę, że mamy do czynienia z procesem. To znaczy ja... Zgadza się.
Czekamy na wytyczne i to będzie praktyka.
Tak. Myślę, że dlatego mamy do czynienia z procesem i z ucieraniem się tego wszystkiego. Ten biskup amerykański z Chicago, myślę, że za pewien czas zostanie wypracowana formuła zarówno teoretycznego, jak i praktycznego radzenia sobie tego na poziomie ogólnoamerykańskim. No nie ma takiej opcji, to znaczy, ponieważ to, o czym mówimy, czyli granica na stanie, na granicy Stanów w USA, czy na Odrze między Polską a Niemcami, czy nawet na Wiśle między arcydiecezją warszawską a diecezją warszawsko-praską, byłaby nonsensem. Więc nawet jeśli ktoś będzie próbował wydawać takie deklaracje, że w mojej diecezji jest inaczej, u nas w Warszawie mamy z tym czasem do czynienia, wie pan, teraz w praktyce, że Na przykład w archidiecezji warszawskiej w jakiś piątek post obowiązuje, a w diecezji warszawsko-praskiej nie obowiązuje, albo odwrotnie. Tak. Znaczy, bo jeden biskup wydał zarządzenie, że można grilla robić 1 maja w piątek, a drugi biskup nie wydał, prawda? I jakby widać, że...
Ale właśnie teraz rację, panie...
Tak, każdy ma prawo tak zrobić.
Logiczny do obśmiania kościoła przez zemię. Bo to, co jest nielogiczne, nie powinno być przyjęte, według mnie. Dlatego, że no mimo wszystko no, trzeba, wiara domaga się rozumu, ale rozum widzi, że nie wystarcza i domaga się wiary, więc trzeba przytoczyć tych klasyków, a gdzie jak gdzie, no, u dominikanów, że dążymy do dobra, a miarą najwyższego dobra jest Bóg. Bóg dał nam nie cudzołóż.
Tak.
Nie mówi, że jeżeli ty cudzołożyłeś z 7, a tamte z 30, to ty jesteś lepszy. Po prostu nie cudzołóż. I jeżeli tu człowiek chce, a teraz pytanie nie jest o proces, tylko czy dobrze, że ten proces wszczęto, bo nie każdy proces, a tam gdzie się pojawia proces pełen zagmatwania, to na pewno nie jest chyba dzieło Boże, tak sobie myślę. Wydaje mi się, że Bóg domaga się prostoty, nie zabijaj. Chrystus nam udał jeszcze 8 błogosławieństw i to nas różni względem żywym, ale nie chciałbym nawet tego dotykać. Czy to jest zasadne, bo proszę zwrócić uwagę, że teraz się zwracam do pana redaktora, już jak dziadka słyszałem wczoraj, a ja jako ojciec córki, jak ja mam teraz wychowywać? Czyli córuś, no będziesz tak, no, nie uda ci się z tym mężem, to słuchaj, z tamtym może będzie pobożniej, a przecież wiemy, że to nie jest tak. Każdy przymiot małżeństwa, które godzi w jeden z kluczowych aspektów człowieka, jego sarko, czyli mięso, jego psychę, czyli duszę, i jeżeli z Bogiem nawiązuje kontakt pneuma, czyli ducha, nie jest uprawniony do nazwy takiej. Jak można zawrzeć białe małżeństwo? Przecież to jest stara parenia, powiedział, matrimonium ratum sepum consumatum. Jest podstawą, to małżeństwo w kościele naszym, świętym katolickim, jest nastawione do płodności, więc z definicji białe małżeństwo nie jest małżeństwem z logicznego punktu widzenia. Więc otwieranie takiej furtki jest wielkim niebezpieczeństwem, w szczególności dla młodych ludzi, bo proszę zwrócić uwagę, że zanim powiemy o bycie i on się dowie, że ma rozum, to ten byt musi pobytować. On uzna jako prawdę obiektywną, a nie subiektywną. Bo powiem to rodzic, jak byłeś mały, to tak naprawdę przez 100 razy miałeś uposażenia, żeby rozumieć, co to jest świat. Ja sam tego nie pamiętam, ale ja się dowiedziałem, to jest prawdę obiektywne. I wydaje mi się, że ten proces, który został otwarty przez papieża Franciszka, jako człowieka, zakładamy, że przez Bóg i tak dalej, to można było mówić, pytanie jest naprawdę mocno dotykającym serce, nawet już na nie w sumie nie całego mnie umysł. To szmaga od Chrystusa metanoi, nic nowego. Metanus, zmieniaj się, ale nie znaczy, że zmiana ma iść w kierunku tak zwanej dezintegracji negatywnej. Dzięki świetnemu naszemu psychologowi, który pięknie to zauważył, że człowiek musi się dezintegrować, żeby się rozwijać, ale pozytywnie, bo negatywnie mamy szpitale psychiatryczne.
Ale czy naprawdę pan myśli, że papież mówi panu teraz przez amorystycję, że miałby pan inaczej wychowywać dzieci?
W pewien sposób tak, dlatego że...
Nie, to
jest właśnie w trakcie pobudzał pan jako właśnie prelegent pewne procesy też myślowe. I zbudowałem nawet, czy to aby za 5 lat będę na to, bo 10 nie będę wierzył, już nie jeden powszechny, a lokalny kościół katolicki i mojego biskupa Sławomira Leszka, bo teraz jesteśmy na ziemi gdańskiej, więc to trzeba było powiedzieć. To jednak nie jest za dobre, bo chociażby, no właśnie podany przykład przez pana takiego grillowania po jednym brzegu Wisły i po drugim. Ja akurat, proszę mi wierzyć, wtedy jechałem przez Warszawę. Jestem synem ziemi zamojskiej, wycałem. I naprawdę radio, zaraz sobie przełączyłem stację, co tam właśnie radia takie, nazwijmy to popowe, będą mówić. Oczywiście temat dnia. Słuchajcie, już impreza po lewej stronie, a uprawę niech tam siedzą i tak dalej. Był to taki temat dobry do prześmiania. No bo nie nielogiczność, prawda? No przecież do katechizmu Kościoła katolickiego Kościół katolicki jest otwarty. Zatrudniony mamy Kłakowskiego, który uspokoił filozof, wynalazł bodajże 6 podstawowych nielogicznych stwierdzeń i racjonalnie to uznał. Przepraszam za to, ale to jest bardzo mocny temat. To jest skrajny platonizm, a odrzucenie seksualności, przecież to jest wręcz liturgia. To Benedykt XVI, ja się aż zastanawiam, że kondeser to napisał. właśnie o Eros, Agape i o Filos, o trzech wymiarach miłości. Platon, co z tego, że duchowość, a wcześniej nie ma nic z tego w nas, czego zmysła nie było. Przyszedł jego wielki uczeń Arystoteles, a ochrzczony przez Tomasza za chwilę, więc warto u dominikanów na niego będzie się podeprzeć i wiemy, że nauka kościoła...
No tak, tak, tak. Nie, wie pan, ja myślę, że...
Przepraszam,
tak, tak, nie, nie, to, ale to, porusza pan fascynującą liczbę wątków, których oczywiście już w ten sposób będzie podjąć, więc skupiając się tylko na tym praktycznym.
No, może nie ma wrażenia. Po prostu, po co? Bo jak może ktoś zawrzeć nowy związek, wrócić tu, z tymi się dziećmi opiekować, tamtych nie może spłodzić, czyli to jest de facto, ja wiem, przepraszam sobie, ale taki emotikon wymalowałem właśnie równie pochyłek, ona mi znakomicie odpowiada, jesteśmy na równi, mamy normę, a schodzimy niżej niż brak norm, już jak gdyby jakiś taki nihilizm etyczny. I na tej normie, wydaje mi się, im niżej, bo ten proces fizyczny, akurat kształcenie jest inżynierem, jest taki, że im niżej ona, energia kinetyczna jej rośnie, potencjalna spada, czyli odejście od normy, przyspieszenie i generujemy tylko zawody dla psychiatrów i psychologów. Już wejście na stawiam śmiało hipotezę, bo może nie tezę, wejście już na równie pochyłą jest z generacją, no po prostu zasilamy, możemy już budować większą liczbę szpitali psychiatrycznych, bo jednak człowiek potrzebuje, no jednak potrzebuje tej jakiejś stałości, ależ... on chyba jest stałozmienny. Hmm.
No tak, tak, nie, tylko że jakby stałości i no... Dobra, ale stałości... Nie, to ja najwięcej czasu zabrałem, niewątpliwie, ale... znaczy stałości żadną miarą nie likwidujemy i nie likwidujemy nauczania nie cudzołóż. Myślę sobie czy cokolwiek się zmienia w wychowaniu. Wydaje mi się, że tego chciałbym się uczepić pańskiego pytania. Czy ma się zmieniać w wychowaniu? Nie. Bo wychowanie... przypuszczam, że wychowuje pan swoje dzieci w takim duchu, że mówi im pan też o sobie, o swojej postawie wobec nich. Wybierajcie dobro, ale jak wybierzecie zło, to do mnie możecie przyjść. Znaczy ja was będę kochał tak samo, prawda? Nawet jak wybierzecie zło. I w odniesieniu do Boga z tym mamy do czynienia w sposób zwielokrotniony. Kościół, podstawowe zadanie Kościoła tu na ziemi, to jest bycie czytelnym znakiem zbawienia, które przynosi nam Bóg. Czytelnym sakramentem zbawienia. To jest podstawowe zadanie Kościoła. Na pewno Pan Bóg jest bardziej miłosierny niż Kościół. Papież Franciszek stara się, żeby Kościół, funkcjonowanie Kościoła bardziej odzwierciedlało ten stosunek Boga do człowieka, było czytelne. I myślę, że w wychowaniu dzieci to nic nie zmienia. Przyznam się, że ja sam też miałem na początku tego procesu dość duży sceptycyzm, będąc człowiekiem bardzo zaangażowanym w promowanie duchowości małżeńskiej, prawda? Jestem autorem książki Parami do Nieba o duchowości, świętości małżeńskiej. Bardzo dużo w tej dziedzinie działałem. I też sobie zadawałem pytanie, czy myślenie takie na ten temat nie naruszy piękna ideału chrześcijańskiego. Teraz myślę, że zdecydowanie nie. To znaczy ideał jest pozostaje i myślę, że nawet łatwiej ku niemu prowadzić ludzi, głosząc ewidentnie miłosierdzie w Boże wobec ludzi, którzy do tego ideału nie mogą, a czasami nie są w stanie nawet dorosnąć, albo tak sobie życie poplątali, że on jest daleko przed nimi. I odkrycie wspólnoty z tymi ludźmi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, jest tutaj dla mnie takim kluczowym doświadczeniem duchowym, czymś, na czym to myślenie Franciszka się opiera. I świadomość, równie pochyłej oczywiście ja użyłem też, prawda, w tym swoim mówieniu tego ryzyka, i świadomość takiego ryzyka tu jest. Ale jak mówię, to, że coś jest ryzykowne, to nie znaczy, że należy tego nie podejmować. Bo trwanie w takiej, jakby to powiedzieć, trochę faryzejskiej jednoznaczności też jest mocno ryzykowne.
Też jest trochę skręć, ale tak. Proces nie może być postępowy. Przecież to jest trochę oksymoron, ale wydaje mi się, że pewne rzeczy są niezmienne.
A czy nie widzi pan tego u Franciszka właśnie? Franciszek jest bardzo... Franciszek jest szalenie konserwatywnym księdzem. Bardzo konserwatywny. Żaden ostatni papież nie mówił tyle o diable, co Franciszek. Żaden. Ani Benedykt, ani Jan Paweł II. Jest to człowiek, który ma bardzo, bardzo konserwatywne podejście w wielu sprawach i często wychodzi. A jednocześnie jest to człowiek, który w sposób bardzo jakby nowoczesny próbuje z tym przesłaniem docierać do współczesnych, do ludzi, którzy sobie czasami życie sami pokręcili, że trzeba im powiedzieć, dla was tu w tej wspólnocie też jest miejsce i nie wystarczy tego im powiedzieć, to co dzisiaj cytowałem, ale muszą jeszcze tego doświadczyć, prawda? Muszą to wiedzieć nie tylko teoretycznie, ale muszą tego doświadczyć w jakiś sposób. To nie musi być komunia sakramentalna, ale to może być zadanie, które im się powierzy we wspólnocie Kościoła. Oczywiście w Polsce na to potrzeba wielu lat. Jeśli my dopiero po 35 latach zaczynamy oficjalnie mianować w naszym kościele duszpasterzy związków niesakramentalnych, jak mówiłem, wcześniej byli tylko oddolnie, to oczywiście pewnie potrzeba 50 lat, żeby w Polsce była zgoda na to, żeby osoba rozwiedziona była na przykład w Radzie Parafialnej. To nie jest powiedzenie, że ona jest doskonała, idealna, że wszystko jest fantastycznie. Ale proszę bardzo, czy pozostali członkowie Rady Parafialnej są doskonali i idealni? Czy trzeba mieć certyfikat idealności, żeby być członkiem Rady Parafialnej? Cholera, wszyscy jesteśmy grzesznikami. No. Chyba, że niektórzy chodzą i udają tego, że się spowiadają. No. Ale naprawdę jest to...
Ale właśnie seksualność jest... A może już się wyłączył, tam pan. Wojciech już...
Tak, pan jeszcze...
Ja mam pytanie, czy jak włączymy pewne efekty po prostu, albo metody, które są w krajach niemieckojęzycznych, na gród polski, nie tylko polski, no to będziemy mieli to samo, co tam.
Ale to znaczy nie, rzeczywiście mamy inną.
Episkopaty niemieckie, Szwajcarii, powiedzmy, ale dotrzymy do tego punktu, że...
Tak. Ale nie, to znaczy oczywiście polska kultura katolicka zdecydowanie się różni od niemieckiej kultury katolickiej. Niemieckiemu katolikowi jest bliżej do niemieckiego protestanta niż do polskiego katolika. To jest prawda, ale jakby po pierwsze, na czym opieramy przekonanie, że polska kultura katolicka jest wyższa od niemieckiej kultury katolickiej? Na tym, że jesteśmy Polakami, tylko nie, musielibyśmy pomyśleć dłużej. Jest tam coś, owszem, jakby w niemieckiej kulturze katolickiej, w jej postrzeganiu...
Coś panu powiem. Ja mieszkam na wiosce niemieckiej, tam jest 1000 katolików, przychodzi 20 osób w niedzielę. Ma pan efekt.
Nie, ale mówimy o praktyce, ale czy pan jest pewien, że to jest efekt liberalnej polityki biskupów niemieckich?
Jestem pewien, bo rozmawiałem z księżmi, nie niemieckimi, bo niemieckich już tam nie ma, są Hindusi, z Afryki i tak dalej.
Nie, otóż ja jestem przekonana, jestem też socjologiem wykształcenia, że jest to efekt wielu skomplikowanych procesów społecznych. Na przykład na ziemiach wschodnich niemieckich to są długie procesy kulturowe przede wszystkim, które wpływają. I jest, jakby to powiedzieć, jest na przykład czymś, czego mi zdecydowanie brakuje w niemieckim katolicyzmie, jest trochę brak duchowości, tak bym powiedział, ale na przykład byłem i pojechałem z takim doświadczeniem kiedyś na ekonomiczny Kirchentag do Berlina. Byłem przekonany, że największe tłumy przyjdą tam na słuchać teologicznych dysydentów Kinga czy Drewermana. Wszyscy akurat mieli swoje wykłady. Ku olbrzymiemu swojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że największe tłumy przyszły słuchać Anselma Greena. duchowego pisarza, nauczyciela benedyktyny. Okazuje się, że taka jest tęsknota najgłębsza. Wydaje mi się, że jest mocnym upraszczaniem sprowadzanie rzeczywistości niemieckiego katolicyzmu do tej kwestii. No to...
Wie pan co, ja widzę na bieżące efekty. Pan może sobie tutaj...
Ale zaraz, ale czy...
A ja widzę efekty na bieżące, wie pan?
Ale wie pan, kiedyś niemiecki, pewien niemiecki katolik spytał mnie w dyskusji i na to pytanie nie potrafiłem dobrze odpowiedzieć. Okej, to ja rozumiem, że wy jesteście w Polsce lepszymi katolikami. W sensie, że jest was więcej w kościele, ale czy wy jesteście lepszymi ludźmi? Jak sobie myślę o stosunku do uchodźców, tych niedobrych Niemców i tych dobrych polskich katolików, to mam tu wątpliwość.
Ale jako socjolog wiemy, że nie da się wychować na dwie cywilizacje. To już pewnie słoneczny zaznacz. Nie można być wychowany na dwie cywilizacje. Mam 6 cywilizacji na świecie. Jeżeli przyjmiemy zaciągiem muzułmanów, zaciągamy ich kulturę seksualną. Proszę bardzo. Jak mężczyźni stali nad redaktorką i kobiecie urągają, nawet mężczyźni Niemcy jej nie pomogli. To było żałosne.
Ale wie pan, cywilizacja, ja zupełnie nie jestem zwolennikiem myślenia konecznego. Cywilizacja chrześcijańska, która się na naszych oczach kończy, została zbudowana nie na zasadach, nie na tym pomyśle, że ktoś miał pomysł, zbudujemy cywilizację chrześcijańską. To się opierało na tym, że święty Benedykt zaczął budować klasztory. Przy okazji wyszła z tego cywilizacja.
Znaczy w tym,
więc tym, co jest najważniejsze dla budowy cywilizacji, są fundamenty kulturowe, wartości, aksjologia. I tu jakby myślenie takie w podziałach cywilizacyjnych i to jeszcze przed przemianami kulturowymi, które miały miejsce obecnie, moim zdaniem to koniecznego, ono się nie stosuje do dzisiejszej sytuacji, bo po prostu nastąpiły dalsze zmiany i zdecydowanie tego schematu nie można przykładać do dzisiejszej rzeczywistości. Tak, jeszcze pani widzę. Tak.
Tak, ja dziękuję, że przypomniał pan o tym, że cywilizacja jest procentem od kontemplacji. Ponieważ mam wrażenie, że kryzys małżeństw bierze się z kryzysu o wiele głębszego. Od z kryzysu budowania relacji z Jezusem. To jest podstawowa sprawa w chrześcijaństwie. Myślę, że tutaj jest chyba najwięcej zaniedbań. I mówimy o potrzebie duszpasterstwa dla rozwiedzionych. A mi się wydaje, że jeszcze bardziej potrzeba duszpasterstwa dla tych, którzy rozeznali powołanie do małżeństwa. I chciałabym, żebyśmy się nad tym też zastanowili. Może każdy indywidualnie, jeśli tutaj już nie ma czasu na to.
Tak, myślę, że rzeczywiście to bardzo, bardzo ważne, co pani mówi, bo... Tak bym to powiedział, że tu nie chodzi o... Mamy myślenie, bardzo w tej chwili biorę to jakoś upraszczam, prawda? Mamy myślenie liberalne i konserwatywne. Jak można by je opisać? Można by to zrobić chyba w taki sposób, że takie chrześcijańskie, że jedni i drudzy, i liberałowie kościelni, i konserwatyści kościelni, stwierdzają, że istnieje luka, a może wręcz przepaść między nauczaniem kościoła teoretycznym dotyczącym małżeństwa rodziny, a znaczną częścią praktyki w tej dziedzinie, że czasami to jest wręcz przepaść. Więc ideał bardzo odstaje od realnego życia. W związku z tym są dwie strategie. Trzy zdania powiem, już pana wpuszczę. Są dwie strategie. Konserwatyści chcieliby podciągnąć praktykę do statycznego ideału. Ideał jest bardzo jest stabilny, taki statyczny. Podciągamy praktykę. liberałowie chcieliby nagiąć ideał w stronę życiowej praktyki. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że ani konserwatywne wymagania maksymalistyczne, ani minimalizm liberałów, ani liberalne obniżenie wymagań niewiele dadzą, jeśli człowiek nie znajdzie sobie wpierw odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle ma od siebie wymagać. I o tym, rozumiem, pani mówi, mówiąc, że kryzys małżeństwa jest kryzysem więzi z Jezusem. To jest oczywiście duży skrót, bo po drodze mamy kryzys więzi międzyosobowych, kryzys zdolności do podejmowania zobowiązań i jeszcze parę innych rzeczy, ale to się bierze gdzieś rzeczywiście z tego doświadczenia głębszej bądź słabszej więzi z Bogiem, której konsekwencją jest to, że stawiam sobie bądź nie stawiam sobie swojemu życiu wymagania, oczekuję czegoś od siebie, mówiąc Janem Pawłem II, wymagam od siebie nawet wtedy, kiedy inni ode mnie nie wymagają, czy nie. Tak?
Ja chciałbym tak troszeczkę wrócić do tego tematu, co panowie tutaj poruszyli, że tak powiem, na marginesie tego pana i tych przewag polskiego katolicyzmu nad niemieckim. Aha. Ja chcę tylko panu powiedzieć, że niech poczekają 10 lat, ja już może tego nie dożyję. Jeżeli się utrzyma ten sojusz z władzami tymi, bo dotąd Kościół, powiedzmy, no mówi się często o tym, że siła Kościoła polskiego polegała na tym, że zawsze władzę miał przeciwko sobie i że był opozycji. I w tej chwili Kościół, niestety nie ten papieski, znaczy franciszkowy, tylko ten miejscowy, ryzykowo taki wdał się w sojusz, no bo tak to należy rozumieć. I zobaczymy, jak na tym
idzie. To, co pan mówi, przypomniałem jeszcze jedną rzecz, o której sobie tak wczoraj z Leciem Wojciechem po spotkaniu rozmawialiśmy. Przypomnieliśmy sytuację Kościoła w latach 80. Większość państwa doskonale pamięta. W latach 80. Kościół był absolutnie poza wszelką dyskusją przestrzenią wolności.
Tak.
Prawda? Człowiek wolny czuliśmy się wolni właśnie w kościele. Do kościoła przychodzili aktorzy, którzy wygotowali telewizję państwową, młodzież właśnie tu znajdowała przestrzeń realizacji. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś procesem dramatycznie odwrotnym, czy wahadło się przechyliło odwrotnie w drugą stronę, że zarówno Kościół boi się wolności, jak i wolność boi się Kościoła, upraszczając o tej chwili powiem. Znaczy Kościół boi się wolności w tym sensie, że stale ludzie Kościoła boją się, żeby nie można dać ludziom za dużo wolności, bo ją źle wykorzystają. Już pojawia się niedowierzanie, z drugiej strony wolność boi się Kościoła w tym sensie, że ludzie mają przekonanie, że Kościół im coś narzuca. Kościół jest największym zagrożeniem dla ludzkiej wolności, bo stawia jakieś wymagania, oczekiwania. I z tego nonsensownego zderzenia nie wrócimy do tych dawnych dobrych czasów, że Kościół jest przestrzenią wolności inaczej, jak poprzez to, że będziemy mówić nieustannie, bez końca oparcie, że Kościół niczego nie narzuca, Kościół tylko proponuje. Kościół nie chce bać się wolności, tylko ma propozycję dla ludzkiej wolności. Propozycję dla ludzkiej wolności, z którą człowiek może zrobić, co chce. To nie jest pomysł Franciszka. To jest pomysł Jana Pawła II, kazanie na Błoniach krakowskich, czy można odrzucić Chrystusa? Można, ale czy się godzi, prawda? Nie ma wiary bez wolności. Dzisiaj chcielibyśmy w imię obrony wiary ograniczać wolność. To stracimy wiarę tym samym jednocześnie, bo wybór Boga, który nie jest wyborem wolnym, traci to znaczenie. Więc o tym pan mi przypomni, jakoś myślę, że to jest jeden z kluczowych problemów dzisiejszej rzeczywistości Kościoła, że mamy problem z wolnością, a zdecydowanie mieć go nie powinniśmy, bo wybór wiary to jest wybór większej wolności, czyli kroczenia ku tej doskonałości w tangu, o czym wczoraj mówiliśmy, nie perfekcjonizmie, ale doskonałości, prawda? Że to jest powiedzenie, że mamy, że najważniejsze jest umieć dobrze wybierać. I nie likwidujemy żadnych kryteriów dobra i zła, nie likwidujemy przykazań i norm moralnych, stając radykalnie po stronie miłosierdzia, stoimy równie radykalnie po stronie wymagań. Myślę, że to jest dobre wskazanie przyszłości Kościoła, który jest i wymagający, i miłosierny. Daj nam tak Boże dalej.
A jeszcze. Taka moja myśl, że ten lęk jakby przed wybaczeniem i tym konstruktywnym myśleniu wobec ludzi, którzy grzeszyli, gdzieś zapomnieli się, są zakręceni, nie wiem, jak wrócić na gdyby chcieli. Wydaje mi się, że młode pokolenie, które przychodzi po nas, może wychodzić z tego, że w ogóle nie będzie małżeństw. Bo po co się wiązać, komplikować swoje życie i potem borykać się z tym wszystkim, no i w ogóle tego nie ruszać, nie wchodzi to. I życia w tym mąż sobie z kwiatka na kwiatek spłakał i w zasadzie miał bardziej czysty sumień niż ten, który z tą żoną żył i czwórkowie swoich dzieci.
Tak, to jest znaczy jeden z elementów. Oczywiście nie, to nie może to być główny czynnik. Tak samo jak z drugiej strony nie mają racji ci te osoby, które mówią, że bardzo czytelne oddzielenie rozwodników od komunii sakramentalnej powinno zostać jako ostatni bastion obrony nierozerwalności małżeństwa. Nie, to znaczy, to jest naprawdę błędne założenie, bo nie kryterium dostępności do komunii świętej kierują się ludzie kłócąc się i rozwodząc, prawda? To znaczy naprawdę nie o tym oni wtedy myślą, prawda? Czy tak samo myślenie, które takie trochę starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym, też się z tym spotykałem, że ktoś narzeka, że to po co w takim razie, jak się dopuści osoby żyjące w drugim związku do komunii, to jak wygląda, na głupców wyglądają ci, co są wierni, no, prawda? No nie, no na miły Bóg, to ja jestem wierny słowu przysięce małżeńskiej.
Co się cieszyć.
No tak, to jest właśnie typowa sytuacja z przypowieścią o miłosierdziu Samarytaninie. Znaczy o tym,
prawda, miłosierdziu,
tak, o synu marnotrawnym, miłosiernym ojcu, że ten starszy brat, jakby masz wszystko,
nie położyłem, ale się tak cieszy.
No tak, ale się masz wszystko, ale się nie cieszy. No.
Nie
znaczy, to oczywiście trywializuje, ale z takimi argumentami też się często w tego typu dyskusjach spotykamy. No Bogu, dziękuj Bogu, że jesteś wierny, że jest to możliwe. Masz wszystko, no? Czy masz pełnię, a co, żyjesz złudzeniem, że jakbyś miał jeszcze dwie kobiety na boku, to przeżyłbyś coś więcej? Które? No, byś sobie tylko poplątał życie. No. A tak masz to doświadczenie pełnie, więc tylko, że jakby jakoś rzeczywiście temu czasem nie dowierzamy.
Muszę jeszcze tylko jedną tak ciężki temat, jak mi przyszła myśl, czy Bernała Shawa o małżeństwie, jeśli mogę. Małżeństwem jest tak, jak ze Stowarzyszeniem Wolnomularzy. Kto do niego nie wstąpił, nic o nim nie wie. A kto już do niego wstąpił, musi milczeć jak pogrubna.
Nie, absolutnie się nie zgadzam z żadnym słowem tego stwierdzenia. Nie ma nic.
To jest George Bernard Shaw.
A co mnie to obchodzi? Jak pan widzi, nie ma obowiązku zgadzania się z papieżem, a cóż dopiero do obowiązek, więc ja na to odpowiadam i proszę, jest to obowiązek, żeby się ze mną zgodzić, że nie ma nic. Nie, ja oczywiście, ale w tej chwili już mówię też w ten sposób, że nie ma nic trudniejszego niż przeżyć całe życie z jednym człowiekiem, ale nie ma też nic piękniejszego niż przeżyć życie z jednym człowiekiem.
To jest bardzo dobra płata.
Dobra.
Bardzo dziękuję.
dziękuję panu Zbigniewowi Nosowskiemu.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za państwa.
Dziękuję.
Dziękuję zwłaszcza za wierność, prawda, tym, którzy byli wczoraj i dzisiaj.